Ta pograniczność, która jest takim motywem przewodnim dzisiejszego spotkania, rozgrywa się również na osi czasowej. To znaczy pamiętajmy, że te 40 lat akcentu to jest 20 ostatnich lat wieku XX i 21 lat wieku XXI. Akcent operował na przełomie tysiącleci. Natomiast jeśli chodzi o motyw pogranicza kulturowego, to ostatnio opublikowaliśmy taką piękną antologię dzięki współpracy z wydawnictwem Czytelnik. To jest książka zatytułowana Na pograniczu narodów i kultur Polska, Europa, Ameryka, pokazująca funkcjonowanie tego motywu w akcencie przez 40 lat i odkrywająca w sposób taki absolutnie naoczny fakt, że wiele tematów związanych z pograniczem kulturowym pojawiło się w akcencie po raz pierwszy, że były to publikacje pionierskie, które dzisiaj stały się taką funkcjonującą już obiegową klasyką i że mieliśmy swój udział dosyć istotny w redefinicji pojęcia pogranicza, że dzięki tym publikacjom pogranicze przestało być rozumiane w sposób geograficzny, że pojawiło się jasne wyobrażenie o tym, że pograniczne jest nie tylko to, co leży po obu stronach jakiejś linii, którą można wyznaczyć, ale również to, co w swojej pograniczności jest jakoś rozsiane na pewnym obszarze czy na całym świecie. To dotyczy pogranicza polsko-żydowskiego, które przecież nie miało nigdy jasno określonej granicy, czy kultury cygańskiej funkcjonującej jako enklawy w żywiole polskim, czy kultury polskiej na emigracji funkcjonującej przecież w żywiołach kraju osiedlenia. Pogranicze może w trojaki sposób funkcjonować. Są jakby trzy modele. Albo konfrontacja, która prowadzi do wzajemnej izolacji w najlepszym razie, a w najgorszym razie do otwartego konfliktu. Albo osmoza, czy przenikanie, czy dyfuzja, może lepiej tak powiedzieć, wartości kulturowych. I ona się w różnych obszarach później ujawnia. To jest chyba to, co najcenniejsze. W obyczaju, czy w kulinariach bardzo często widzimy to przenikanie kulturowe. I wreszcie trzecie, może jeszcze bardziej cenne, coś, co określam jako synergia wartości na pograniczu. Że po prostu jeden system wartości wspiera drugi w tym sensie, że ich przenikanie jest, efektem tego przenikania jest jakość, która nie jest prostą sumą składników, tylko czymś znacznie więcej niż proste sumowanie. Tak to w akcencie widzimy i wszystkimi tymi trzema sytuacjami modelowymi się jakoś zajmowaliśmy. Monika, pozwól, że może od siebie zaczniemy, dobrze?
Ja bym chciała tak nawiązać może do akcentu i do Lublina, że dla mnie zrozumiałą rzeczą jest, że ten kwartalnik poświęca tyle miejsca różnym kulturom, zwłaszcza tym kulturom, które dawniej stanowiły po prostu normalną część polskiej rzeczywistości. To jest ten straszny paradoks i ta tragiczna sytuacja po II wojnie, że takie miasto jak Lublin w latach 70., kiedy ja chodziłam do szkoły i później na studia, było właściwie, wydawało się takim monolitycznym czy monojęzykowym miastem. Ja na przykład zaczęłam studiować anglistykę, bo byłam zafascynowana literaturą amerykańską. Dla mnie idealnym pisarzem to był Truman Capote, bo on z jednej strony pisał o Nowym Jorku, Śniadanie u Tiffany'ego, a bohaterka Śniadania u Tiffany'ego przyjeżdża z amerykańskiego południa. Także z jednej strony amerykańskie południe, z drugiej Nowy Jork. I później zupełnie przypadkiem w czasie studiów dowiaduje się o istnieniu Baszewisa Zingera. I sądzę, że gdybym była w Poznaniu, może w Gdańsku, to aż tak by mnie zafascynował. Ale dlaczego mnie zafascynował? Bo nagle czytam w języku angielskim o Frampolu, o Goraju, o Lublinie. I paradoks mojego pokolenia jest taki, że musiałam właściwie poprzez studia anglistyczne czy poprzez literaturę amerykańską dotrzeć do czegoś, co przed wojną stanowiło no, zwykłą codzienność. Ja dopiero, kiedy wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, zdałam sobie sprawę, że Lublin w pewnym stopniu dla Żydów i też dla religijnych Żydów, dla Hasydów, ale też i dla świeckich Żydów jest centrum świata. Także to, co mnie się wydawało prowincją, okazało się metropolią. I później w tym, co jak starałam się swój wkład wnieść do akcentu, to właściwie starałam się połączyć te dwa wątki, bo z jednej strony właśnie wprowadzać tematykę żydowską, tłumaczenia z literatury jidysz, a z drugiej strony także z literatury amerykańskiej, na przykład dotyczącej polskich Amerykanów. Tutaj złożyły się dwa czynniki. Raz, że sobie nie wyobrażam, że w takim mieście jak Lublin ta tematyka by nie zaistniała. A druga rzecz, że powstanie akcentu zbiegło się z czasem, kiedy zaczęliśmy wypełniać różne białe plamy. To pamiętajmy, że ten rok 80 czy te 16 miesięcy wolności to jest to wypełnianie różnych białych plam i między innymi także na, jeżeli chodzi o te różne kultury. I ja z perspektywy tych 40 lat tak myślę, wydawało mi się, że właściwie już wszystko powiedziano, wszystkie te plamy białe zostały wypełnione, ale ostatnie lata pokazują, że właściwie wiele tematów trzeba od nowa powtarzać.
Mamy jeszcze pracy na następne dziesięciolecie. Teraz może poproszę pana profesora Jana Lewandowskiego.
Nasze spotkanie odbywa się w Centrum Spotkania Kultur. Być może to przypadek, a może nie, bowiem przez ostatnich 40 lat to właśnie akcent był miejscem spotkania kultur. Przede wszystkim w obszarze literatury i sztuki, między innymi, o czym już mówiono, redefiniując pojęcie pogranicza i wykraczając poza dotychczasowe, przede wszystkim geograficzne ujęcie tej tematyki. Nie wydaje się też przypadkiem, że akcent powstał właśnie w Lublinie, którego genius loci patronuje różnego rodzaju kontaktom, zarówno w skali europejskiej, jak i lokalnej, w sferze kultury wysokiej i tej niższych lotów, ale także dającej świadectwo czasom, ludziom i miejscu. To miasto Unii Polsko-Lubelskiej, utrwalającej obecność we wspólnych granicach Rzeczypospolitej obojga narodów, chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego, ale także nowinkarzy, protestantów, wyznawców religii mojżeszowej, islamu i Karaimów. Różnorodność opartą na otwartości, tolerancji, ciekawości świata i ludzi, wzajemnym poszanowaniu, wspólnym działaniu, wolnych z wolnymi i równych z równymi, pro publico bono. Pamięcią tego wydarzenia jest nie tylko pomnik, ale także nazwa centralnego placu miejskiego, do której uparcie powracano po przemianowaniu go na Adolf Hitler Plac czy Plac Stalina. Pozostając przy wątku unijnym, wśród założycieli akcentu jest co najmniej dwoje absolwentów liceum imienia Unii Lubelskiej. W galerii wybitnych postaci z lubelskimi korzeniami jest między innymi Franciszka Arnsteinowa, polska poetka i działaczka niepodległościowa wyznania mojżeszowego, jej starszy brat, światowej sławy filozof Emil Ezrir Meyerson, członek Francuskiej Akademii Nauk, kawaler Legii Honorowej, nazywany ojcem epistemologii. Starsi lublinianie zapewne pamiętają, że o stojącym po drugiej stronie ulicy hotelu Unia mówiono, że leży między Bodiem Kul a Prawdą, Komitet Wojewódzki. Że Lublin jest miastem dwóch uniwersytetów, katolickiego i maryjnego, a także trzech kurii, katolickiej, prawosławnej i tej trzeciej, mającej nieopodal swoją ulicę, pomnik i uniwersytet. Położone w granicach dzisiejszego województwa lubelskiego tereny nadburzańskie stanowiły przez stulecia pogranicze religijne, językowe i etniczne rozumiano jako obszar mniej lub bardziej zgodnego współżycia, przenikania i oddziaływania wyznań, języków i obyczajów. Miejscowi cieśle budowali i remontowali zarówno drewniane wiejskie kościółki, jak i ubodzie i coraz bardziej do nich podobne cerkiewki. W Chełmie, nominalnej stolicy dwóch biskupstw, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego, ten sam wybitny architekt Paweł Fontana zaprojektował zarówno gmach unickiej katedry, jak i kościoła Pijarów. Chełmski biskup unicki Porfiriusz Skarbek Warzyński, w czasie insurekcji kościuszkowskiej naczelnik cywilny władz powstańczych, celebrował mszę za ojczyznę w obu tych świątyniach. Tragedie i ostateczną zagładę nadburzańskiego pogranicza przyniosły wydarzenia i procesy epoki porozbiorowej i pierwszej połowy XX stulecia. Pogranicze ze swoim bogactwem różnorodności stało się terenem krwi i łez, spalonej ziemi, podziałów i krzywd, deportacji całych grup wyznaniowych, wywózek, depatriacji zwanej repatriacją. Często także zacierania pozostałości owego bogactwa, obejmującego także spuściznę żydowskich mieszkańców tych ziemi. Od 40 lat akcent ma istotne miejsce wśród tych ludzi i instytucji, Teatr NN, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, którzy z jednej strony przywracają pamięć barwnej i bogatej tradycji, współżycia ludzi różnych nacji, wyznań i kultur, a z drugiej, wychyleni w przeszłość, budują nowe więzi w coraz to bardziej komplikującej się, pełnej starych i nowych zagrożeń, ale także niepozbawionej nadziei rzeczywistości początków trzeciego tysiąclecia.
Bardzo dziękuję. Teraz bym prosił panią profesor Iwonę Hoffmann o zabranie głosu.
Lektura antologii, o której mówił przed chwilą redaktor Wróblewski, skłania przede wszystkim do zastanowienia, czym jest pogranicze. Otóż dla mnie pogranicze to ulica Grodecka 99 w Wilnie. Dlaczego? Bo w charakterystyce swojego losu, jak sam o sobie pisał polskiego normalnego Żyda, Leopold Unger przywołał ten adres w kontekście, który odnajduje w tej antologii, w wierszu Anny Freilich, granice zawirowały. Otóż rodzice Ungera urodzili się w małym miasteczku w Galicji pod zaborem austriackim. Założyli niewielki sklepik w polskim mieście. Zginęli pod okupacją niemiecką, hitlerowską. Mieli grób i miejsce spoczynku w sowieckiej Ukrainie, dzisiaj w samodzielnym, suwerennym państwie. Wszystko to nie zmieniając adresu. Pogranicze zatem i takie rozumienie, które wskazuje nam pewne konotacje geograficzne, wytwarza jednocześnie perspektywę przewartościowania aksjologicznego kresów pisanych małą literą i kresów pisanych wielką literą w kierunku mitologii, ale także pejzaży utraconych ojczyzn. Te pejzaże odnajduje w antologii i odnajduje w dorobku akcentu w całym 40-leciu tego czasopisma. Dostrzegam pewne podobieństwo i analogie w założeniach programowych i zawartości kwartalnika do kultury zwanej kulturą paryską. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się dlatego, że w obu tych czasopismach przy oczywistym pierwszeństwie kultury w tym roku zauważamy nieobecność kultury od 20 lat. Otóż w założeniach programowych obu tych czasopism kwestie pogranicza, oswajania pogranicza i problemów wynikających z bolesnej historii tych miejsc mają jednakowe miejsce. W obu tych czasopismach znajdował i znajdowały się i znajdują teksty zbudowane wokół faktów, historii, zdarzeń politycznych, ale też takie teksty literackie, poetyckie, krytyczne, które pozwalają wierzyć, że dzięki publicystyce kulturalnej mogą zniknąć mury uprzedzenia i stereotypy, które wytwarzają się na pograniczu. Zarówno kultura, jak i akcent poświęcały i poświęcają bardzo dużo miejsca i uwagi rozpoznaniu kultur najbliższych sąsiadów, rozpoznaniu języków, rozpoznania aspiracji narodowych, kulturalnych i społecznych. W 1952 roku w Kulturze ukazał się taki artykuł Józefa Łobodowskiego przeciw upiorom przeszłości. W 2001 roku na łamach akcentu ukazał się artykuł Dymytro Pawłyczka Oderwać się od bolesnej przeszłości. Ciągle w perspektywie 50 lat pogranicze pokazywane i oswajane przez literaturę było raczej miejscem bolesnym, czy raczej miejscem postrzeganym stereotypowo. Wielka chwała dla akcentu, wielka chwała dla prekursorskiej kultury za to, że przekształcała nasze rozumienie pogranicza w kierunku kultury, w kierunku rozpoznania społecznego, uwarunkowań kształtujących odmienność ludzi będących sąsiadami, a niekiedy wrogami.
Teraz może poproszę naszą znakomitą koleżankę z Wilna, panią Birutę Januszkajtę.
Urodziłam się na Synęszczyźnie, na pograniczu Litwy i Polski, w rodzinie litewskiej, więc jestem Litwinką. Splot dwóch kultur dla mnie jest wielkim darem losu. I moja dwujęzyczność jest podstawą do budowania mostów między naszymi narodami. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa, obserwując ogromne zmiany, jakie zaszły na naszym pograniczu po odzyskaniu niepodległości Litwy i Polski. Nie tylko dzięki działalności elity politycznej naszych państw. To, że dzisiaj Litwini na Suwalszczyźnie albo Polacy na Wileńszczyźnie mogą swobodnie posługiwać się swoim językiem ojczystym i nie będą traktowani z pychą czy pogardą, jest przede wszystkim zasługą działalności ludzi kultury obojga naszych narodów. Jest zasługą także i zespołu Akcent. I tłumaczy literatury polskiej i litewskiej i zasługą wszelkiej działalności ludzi sztuki, historyków, animatorów kultury. Żyjemy w czasach fast foodu, kiedy człowiek jest nastawiony na wartość praktyczną i szybkie rezultaty, natomiast nauki humanistyczne, kultura, literatura, a więcej działalność taka, jaką prowadzi akcent, nie może być znaczącym zjawiskiem tylko jednego dnia czy jednego roku, bo tu chodzi o formowanie myślenia całych pokoleń. Chodzi o utrwalanie bardzo zwykłej, ale bardzo ważnej zasady, że wszystko, co sprzyja przyjaźni między narodami, jest pozytywne, a co dzieli ludzi, jest negatywne. Tak mawiał Czesław Miłosz, jeszcze dodając, że jeśli człowiek pozna na własnej skórze więcej niż jedną kulturę, to bardzo dobrze, bo trudniej jest tłuc sąsiada, jak się go zna. A więc ludzie kultury poprzez długi proces poznawania i zrozumienia wybrali slow food, zdając sobie sprawę, że generacja idei nowej myśli zaowocuje stopniowo i tylko w przyszłości. Tematy i problemy pogranicza w szerokim pojęciu podejmował akcent przez wszystkie swoje lata istnienia i drukując artykuły autorów nie tylko ze swojego kręgu, ale i prowadząc żywy dialog z autorami innych narodów. I jestem bardzo wdzięczna, że do swojej wielonarodowej orbity redaktor naczelny Bogusław Wróblewski zaprosił właśnie nas, pisarzy litewskich. I już sporo lat mamy możliwość zaistnieć ze swoją twórczością na łamach akcentu. Tak samo cieszymy się bardzo, że z naszej strony znowu zapraszamy autorów z Lublina i robimy tłumaczenia i publikujemy ich twórczość w czasopismach litewskich.
A teraz bardzo bym prosił pana Andrzeja Jaroszyńskiego.
Ja powiem o takim fragmencie działalności Akcentu, który jest niejednokrotnie niedoceniany i który jest fenomenem w Polsce. Mianowicie to jest kwartalnik jako jeden z niewielu w Polsce w ostatnich dekadach, który zwrócił uwagę na Polaków za granicą. Pamiętamy wspaniały numer poświęcony Polonii amerykańskiej i bardzo odważną decyzję redakcji umieszczenia tam polemiki między Czesławem Miłoszem a profesorem Blewasem. W Polsce niestety Polonia, a szczególnie wśród polskiej inteligencji, nie ma najwyższej skali oceny. Tą ignorancję, brak wiedzy o wielu twórcach, którzy tworzą albo w języku polskim, albo są artystami, malarzami, albo też piszą w językach krajów osiedlenia, właśnie próbuje zainteresować czytelników Akcent. Tu właśnie widać taką pewną odwagę i prowadzenia działalności no właśnie niepopularnej, nieznanej, jak gdyby wbrew takim ogólnym falom.
Lektor Jarosław Zimmermann.
Kiedy myślę o Akcencie, to zawsze on mi się wpisuje właśnie w taką długą tradycję pewnych inicjatyw, które pojawiały się w Lublinie i które zawsze były trochę wbrew. Najpierw w latach 20. w prowincjonalnym mieście, w którym ledwo co powstał uniwersytet, grupa młodych twórców, trochę szalonych, założyła czasopismo Reflektor, z którym zresztą Akcent dzieli zamiłowanie chociażby do małych liter. Do tej pory Akcent uparcie pisze się małą literą, podobnie jak później najwybitniejszy twórca awangardy lubelskiej, czyli Józef Czechowicz. Wpisuje się także, jeśli chodzi o pogranicze, w sposób oczywisty w inicjatywę taką, którą podjął w nieodległym Chełmie Kazimierz Andrzej Jaworski, który stworzył w latach 30. pismo Kamena, które wychodziło równie regularnie jak Akcent w czasach dla czasopiśmiennictwa literackiego bardzo trudnych i które, co jest ciekawe, bardzo uparcie podejmowało właśnie dialog z literaturami europejskimi i robili to w sposób, redakcja tamtego pisma, Kazimierz Andrzej Jaworski, Zenon Waśkiewicz, także Józef Czechowicz, robili to w sposób systematyczny, z podobnym uporem i podobnie wbrew wszelkim ograniczeniom, których także wtedy było niemało. Ale kiedy zostałem poproszony o to, żeby opowiedzieć o pograniczu i o tym, i o tym moim kontakcie z Akcentem właśnie z tej perspektywy, no to wziąłem do ręki numer i wpadł mi, oczywiście jak każdemu, w oczy ten cytat z Józefa Czechowicza. Cytat, który już prawie 160 razy dzięki Akcentowi pojawia się na półkach księgarni kiosków w całej Polsce. Sztuka to najwyższy wyraz samouświadomienia ludzkości oraz, że dzieło sztuki to mikrokosmos zawierający epokę. Te słowa napisał Józef Czechowicz w tekście Tezy do manifestu, który, uwaga, był prawdopodobnie przeznaczony do publikacji w czasopiśmie, które planował, a planował wydać z Czesławem Miłoszem między innymi, ze środowiskiem wileńskich żagarów. Czasopismo miało może nie najszczęśliwszy tytuł Zmowa, ale właśnie w tychże tezach do manifestu także zawarł Czechowicz później jeszcze takie jedno bardzo ciekawe zdanie, które znakomicie mi wpisuje się w moje wrażenia, kiedy czytam Akcent. Otóż Czechowicz tam w którymś momencie napisał, że poezja jest sztuką pośrednią. Jest pośrednią pomiędzy tym, co się wytwarza we wrażliwości pojedynczego twórcy, a tym, co zaistnieje obiektywnie i co może poznać inny człowiek. I właśnie czymś takim dla mnie jest Akcent. Jest to miejsce, w którym właśnie ten kontakt, to pośrednictwo następuje i to pogranicze, także pogranicze sztuk, bo to trzeba podkreślać, że akcent, pomimo iż jest tworzony w większości przez literaturoznawców, to naprawdę dużo miejsca poświęca sztuce, sztukom plastycznym, muzyce, teatrowi także, za co bardzo, bardzo dziękuję jako reprezentant środowiska teatralnego także. Ale właśnie robi to w taki sposób, że on pośredniczy. Czytając akcent, my nie tylko możemy zetknąć się z tą sztuką, ale także po prostu lepiej ją zrozumieć.